Dzień dobry. Przywilej dla mnie. To jest przygotowane dzień. To nie jest takie zupełne, bo robię kazania. Kazanie trochę sfałszowane. Nauczanie trochę skazane. Zanim przejdziemy do tego tematu, zanim się pomodlimy to sobą, na czym to polega? Ty ewangelista, czy to jest Łukasz, Marek, Łukasz czy Jan, Ewangelię w swój własny sposób. Jan przedstawia to w bardzo szczególny sposób i ja bardzo kocham Jana, kiedy to przedstawia. To jest najbardziej ulubiona książka, spędza bardzo dużo czasu, formalnie i nieformalnie, jeżeli chodzi o nie. Pokazać coś w tej książce, co jest troszkę akademiczne, to jest troszkę techniczne, ale nie skoncentrujemy się na tej technice, w którą nie będziemy wchodzili głęboko w tą technikę. Zobaczmy, tylko zarysujemy tą technikę, wam pokazać, w jaki sposób Jan przekazuje Ewangelię. I dla Jana Ewangelia to jest otwarte serce. To, o czym byśmy rozmawiali dzisiaj na szkole sobotniej, to jest to, o czym rozmawiali wczoraj, apostoła w domu, w piątek. Otwarte serce to jest to, co my musimy być. To jest nasze oddanie się Chrystusowi. Zapraszam was do zrozumienia tylko pierwszych 18 wersetów Jana 1. Nie przejdziemy przez wszystkie, przeczytamy te wszystkie wersety, ale nie wgłębimy się w te wersety zupełnie. Zaznaczymy tylko tą najważniejszą część i wytłumaczę, dlaczego ta część. Zapraszam was do modlitwy w takim razie, gdziekolwiek jest możliwe, skłonny się wstanie, się cokolwiek robić, to jest dobre. Panie Boże, to jest Twój dom, ta Biblia to jest Twój dar do nas. W słowach, w tych stronach znajdujemy Ciebie, znajdujemy miłość. Znajdujemy się Boże, byśmy mogli się Boże, byśmy mogli zauważyć, kim Ty jest, poznać się z Tobą. Kto kiedyś słyszał o mnie, ale genił, kim on był. Byli zmienieni. Twoje słowa. Mówił i słuchał za nas Twoje rzeczy, nie nasze, nie ludzkie. Dziękuję nam. I prowadź nas w tym uczeniu Jezusa. Amen. Pytanie jest, jak się można stać dziećmi Boga? To jest pytanie, na które Jan odpowie w tych pierwszych 18 wersetach. I tak naprawdę on namówi całą Ewangelię w tych pierwszych 18 wersetach. Co mówi później? Od wersetu 19 aż do rozdziału 21, do ostatniego wersetu, on tłumaczy, jak działa ta Ewangelia, ten proces, przez który przejdziemy, przez te pierwsze 18. Jest tutaj, to jest ta chiastyczna struktura, albo nasza, to się nazywa chiasm. Chiastyczna struktura, jeżeli myślicie sobie o chiastycznych strukturach, to jest coś, co jest bardzo często używane w literaturze hebrajskiej. I pytanie jest, dlaczego Jan by użył chiastyczną strukturę? Dlatego, że chciał przekazać tą wiadomość do Izraelitów. A więc to jest chiastyczna struktura. To jest, mamy A i A primus, które są równoległe do siebie, B i B primus, C i C primus, D i D primus. Może być wiele różnych punktów. I na samym środku mamy jeden punkt, który wystaje. Jest inny od innych. I wtedy w takiej strukturze rozumiemy też, że najważniejsza część to jest ta środkowa. Chyba, że mamy równą chiastyczną strukturę, wtedy jest to troszkę nasze ułożone i wtedy mamy te nawiasy A i A primus, które są najważniejsze. Ale tutaj nie ma równej chiastycznej struktury, to jest chiastyczna struktura. Więc tym całym środkiem tych pierwszych 18 wersetów jest, żebyśmy się stali dziećmi Boga. To jest bardzo ważne, bo Jan używa to wyrażenie dziećmi Boga tylko dwa razy w swojej całej Ewangelii. Raz używa to tutaj, drugi raz używa to w rozdziale 11, 22 werset. To jest bardzo ciekawy werset, bo tu jest 11 rozdział, koniec tego rozdziału, on kończy pierwszą część tej Ewangelii. My to nazywamy Księga Cudów. To jest, gdzie opisuje wszystkie cuda, które się stały. I kiedy przechodzimy do 12 wersetu, wchodzimy do Księgi Łaski, albo do Księgi Glory, chwały, do Księgi Chwały, dlatego że od 12 rozdziału aż do końca on jest chwalony przez to, co zrobił, przez jego śmierć i przez jego zmartwychwstanie. W 12 rozdziale 52, kiedy on wstrzeszył Łazarza ze śmierci, to było wielkim, największym cudem, co mógł zrobić. I to spowodowało w Ewangelii Jana, że teraz Żydzi chcą go ukrzyżować, chcą go zabić. I jest odpowiedź w tym 52 wersecie, że ta Ewangelia pójdzie do innych ludzi, do nie narodów Izraelitów, ale do wszystkich, to znaczy do was i do mnie. Ta każdy raz, kiedy Jan używa dzieci Boga, jest to zaznaczone w całości ludzkości. To nie jest tylko dla Żydów. Co ciekawe, używa to tylko dwa razy w tej Ewangelii, to wyrażenie, ale jest wielu komentatorów o Janie, którzy uważają, że on używa to trzeci raz licznie. To jest zaznaczone w 21 wersecie, czy 11, gdzie mówi, że Piotr bierze te ryby z morza na ziemię. I ile ryb ten Piotr miał? Coś pamięta? Wiedziałem, że jest nie, troszkę więcej. 153. Bardzo dobrze. To hebrajskie wyrażenie, to znaczy dzieci Boga, gematrii, nie w numerologii, to nie jest numerologia, to jest gematria, co było bardzo często stosowane. My to dalej stosujemy dzisiaj, na przykład jeżeli rozmawiamy o Janie, o objawieniu Jana w 13 rozdziale, mamy ten numer 666. Stosujemy to w łaciny, gdzie mówimy, że Vicarius Filii Dei równa się 666. To jest to samo, co Jan używa w Ewangelii w 21 rozdziale, kiedy chodzi o te ryby. To wyrażenie dzieci Boga w języku hebrajskim czy w jakimkolwiek semickim języku ma walutę numerową. I ta waluta numerowa jest 153. Teraz symbolicznie ostatni raz Jan wyraża to, że my jesteśmy dziećmi Boga i on nas zaprasza, abyśmy byli jego dziećmi. Zobaczmy jedną ciekawostkę też. Jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Było słowo na początku i zobaczmy, że to słowo jest w niebie, kiedy jest o tym mowa. Zobaczmy, co się dzieje tutaj. Mamy syna z ojcem, a więc on wraca do nieba. Co chcę, żebyście zauważyli z tego, tą część, że kiedy Chrystus przychodzi, on coś robi, przechodzi przez jakieś sfery, przez etapy, naraża nas jako dzieci Boga i później mamy dalejszy etap, przez który pracujemy razem z Nim i on wraca do Boga. On ma swoją działalność, on ma swoją misję, którą trzeba by wykonać. I co się dzieje? On stwarza, on wie, że ma rolę swoją w stworzeniu. To jest trzeci werset, kiedy mówi, że wszystko było stworzone przez Niego. On jest teraz darem dla ludzi, to jest to, co Ewangelia wyraża. Kiedy On przychodzi, zanim On przychodzi, żeby mieć swoją misję, jest świadectwo Jana. Świadectwo Jana to jest ogłoszenie, kim On jest, że On przychodzi. To jest bardzo ważne w Ewangelii Jana, bo to jest zastosowane w tej drugiej części, zaraz zobaczę, jak to działa. I teraz, co mamy? Te pierwsze pięć wersetów są na żółto, nie przez przypadek, one są na żółto, dlatego, że to jest poezja. Można bardzo dużo powiedzieć o tym prologu Jana, ale nie będziemy w to wchodzić dzisiaj. To jest bardzo piękna poezja, jest bardzo pięknie wyrażone. Zaznaczymy po parę wersetów, parę wyrażeń, kiedy przejdziemy przez to. Teraz na biało, to nie jest poezja, to jest normalne pisanie. Później on wraca do poezji, bo mówi, że jest przyjście słowa na świat, a więc teraz Chrystus jest narodzony. I teraz w samym środku mamy stać się dziećmi Boga. I to jest to, o czym będziemy mówić dzisiaj. Następnie mamy dalej wcielenie, tylko z tym, że teraz, kiedy On nas zrodził jako ludzi Boga, co w tej chwili mamy? Mamy wcielenie, On się zciela w nas. To znaczy, że nie tylko Jan chrzciciel głosi słowo, przygotowuje to słowo na przyjście Chrystusa, my teraz robimy to samo. Jan chrzciciel robił to na pierwsze przyjście Chrystusa, my teraz możemy to robić na drugie przyjście Chrystusa. W pierwszej części Ewangelii Jana, to znaczy całej Ewangelii Jana, druga część, to znaczy objawienie Jana, Chrystus przychodzi z łaską. To jest to, co On przychodzi. Nawet sam powiedział, nie przyszedłem, aby osądzać świat. Przyszedłem, aby wam dać łaskę i zbawienie. W drugiej części Jego Pisma, to znaczy w objawieniu Jana, Chrystus przychodzi w jakim celu? Aby przynieść sąd. Rozdziela te dwa przyjścia, dlatego że pierwsze przyjście jest całe o łasce, jest całe o zbawieniu. To jest to, co wy i ja musimy robić dzisiaj. A więc my teraz jesteśmy, On jest wcieleni w nas, my jesteśmy tą świątynią, On żyje w nas. Zobaczmy, mamy teraz świadectwo Jana Chrzciciela, co znaczy, że w tej przeszłości, w tej strukturze teraz my głosimy to drugie przyjście Chrystusa. My jesteśmy narzędziami, które On używa. Albo nawet jeszcze lepiej, my jesteśmy Jego rękami. My jesteśmy Jego świątynią, my jesteśmy Jego ciałem. Później mamy dar łaski dla ludzi, to jest dar, ale my przedstawiamy tę łaskę dla tych ludzi, którzy nie znają o tej łasce. To jest to, co my robimy. On nas zaprasza właśnie do tego, ale nie możemy tego zrobić Dopiero wtedy, kiedy jesteśmy narodzeni na nowo. Później mamy Jego rolę w stworzeniu prawa, co jest bardzo ważne, bo On najpierw stworzył cały świat, kiedy stwarza w tym punkcie per primus, to znaczy, że kiedy my głosimy to świadectwo o Nim, że On żyje tutaj na tej ziemi w nas, ale też głosimy Jego prawo. Nie możemy głosić samego Chrystusa bez Jego charakteru. Jeżeli prawo jest Jego charakterem, to jest to, kim On jest, to jest najlepsza rzecz, co powiedzieć, kim jest Chrystus. Mam 10 przekazań, sam napisał Jego ręką, to jest dokładnie to, co my robimy teraz. Ewangelia polega na tym, że kiedy odeszliśmy od Boga w Edenie, straciliśmy łączność z Bogiem z Jego twarzą. Teraz On wraca do Boga po tej całej misji, ale my jesteśmy w Nim i On jest z nas. To znaczy, bracia i siostry, że teraz, kiedy On jest z Ojcem, my też jesteśmy Bogiem. To jest dokładnie to, co Efezjan drugi rozdział mówi, że już jesteśmy w niebieskich rzeczach w Chrystusie. Dlaczego w Chrystusie? Bo On mieszka w nas. My już mamy tą realność tego życia wiecznego. Dzisiaj zaczynamy nasze życie wieczne nie od śmierci naszej, zaczynamy, kiedy jesteśmy nowonarodzeni. Przejdziemy teraz przez te wersety, zauważymy coś ciekawego. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Słowo było, to jest Słowo, które jest wyrażone w czasie przeszłym, to jest aorist tense, to jest czas historyczny przeszły, ale też jest wyrażony w niedoskonałości. No, muszę to poprawić, bo to jest wyrażenie gramatyczne tego. To jest za bardzo techniczne. Nie chcę was nudzić techniką Jana szczególnie, ale to jest ważne, żeby mówić tylko w tym momencie. Bo kiedy on mówi to jako niedoskonałość, co znaczy, że to słowo nie ma określonego początku. To jest bardzo ważne. Co on nam naprawdę mówi, że na początku było słowo bez określenia, kiedy to się zaczęło. Nie jest ekscytujące? Gramatyka może być bardzo piękna. Ono było na początku u Boga i ono było Bogiem, bo to jest to, kim Chrystus jest. Wszystko przez nie się stało. Słowo stało się, to jest inne słowo greckie, dynamai, które oznacza, które też często tłumaczymy jako był, ale to jest słowo, które oznacza początek, bo jest zawsze wyrażone w doskonałości. Tak jak w kontraście to słowo ein, które żeśmy czytali, było, jest wyrażone w niedoskonałości, jeżeli chodzi o gramatykę, to jest wyrażone w doskonałości, a więc coś, co się zaczęło, coś, co miało początek. A więc wszystko, co było, albo wszystko, co On stworzył, a bez Niego nic się nie stało, co się stało, więc bez Niego nic nie było stworzone, co było stworzone. Co znaczy, że On jest początkiem wszystkiego, On jest początkiem Twoim, moim i każdej rzeczy na ziemi. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Chciałbym, byśmy zauważyli, że Jan gra teraz na tych dwóch wyrażeniach. On mówi, że było życie, tak? To jest jedno wyrażenie. Ale życie też było czym? Światłością. Teraz chcę, żebyście zauważyli, co się dzieje w następnych paru wersetach, jak on gra na tych słowach. A w światłości, a ta światłość świeci w ciemności. Ale my wiemy, że światłość to jest co? Życie. A więc to życie świeci gdzie? Śmierci. Znaczy, bracia i siostry, śmierci nie ma. Czy widzicie to? Nie ma śmierci. Dla chrześcijan nie ma czegoś takiego jak śmierć. Jest tylko zasnięcie, uśnięcie. Ciemności nie ma, bo ciemność pisze jest i nie ogarnęła. To jest bardzo ciekawe wrażenie. Będziemy rozważać tego rozważenia, co to znaczy to słowo. Ogarnąć to jest pojąć, akceptować, bo to jest nawet też, ale to też znaczy w sensie pokonania. A więc śmierć nie jest w stanie pokonać życia. Jest. To jest ta osobowość, która mieszka w naszych sercach dzisiaj. To jest tak piękne. To, co dziejecie, bo to jest Ewangelia MS, jest najpiękniejsza. Mam nadzieję, że będziecie czytać Ewangelię na co dzień. Był człowiek, tutaj jest słowo był, ale to nie jest słowo ej, to nie jest to niedoskonałe słowo, to jest słowo doskonałe, a więc ego mai. To znaczy, że był stworzony ten człowiek. On nie był bez początku, Jan, on miał początek. Więc był ten człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan. Ewangelia Jana jest to słowo użyte 59 razy w stosunku do Chrystusa, czy nawet do innych. Kiedy chodzi o Chrystusa, jest to też implied. Jak się mówi implied? Jak? O, sugerowane, okej. Okay. Jest też, oprócz tych 59 razy, że jest użyty, jest sugerowane 98 razy. To razy ile to jest? To jest równo 150. No, ile jest tam razy? 59 i 98. 157, tak? 57 razy w 21 rozdziałach jest użyta albo sugerowane, że Chrystus jest posłany. Albo ktoś jest posłany, żeby głosić tą Ewangelię. Znaczy, nie wiem, razy to jest na rozdział teraz, a jakieś... Tak. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli. To chodzi o Jana, który świadczy o tej światłości, to znaczy świadczy o czym też? O życiu. Nie? Chrystus jest tym życiem. Żeby wszyscy przez niego uwierzyli, to jest użyte subiektywnie, co znaczy, żeby wszyscy mogli w niego uwierzyć. To nie jest wyrażone obiektywnie, to jest subiektywnie, że chodzi o gramatykę. A więc on nam daje możliwość tego zbawienia, on nie gwarantuje tego zbawienia, bo zbawienie polega na czymś, co musi się wydarzyć. Jeżeli to się nie wydarzy, zbawienia nie ma. Oczywiście musimy najpierw zaakceptować. To jest to, na czym to polega. Nie był on tą światłością, znaczy Jan nie był tym życiem o tą światłością, a przyszedł, aby świadczyć o tej światłości albo o tym życiu. Ten był tą prawdziwą światłością, znaczy Chrystus jest tą prawdziwą, jest tym prawdziwym życiem, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Są różne teorie na ten temat, czy to jest duchowo użyte, czy fizycznie. Uważam, że to jest użyte w dwóch sposobach, dlatego że każdy człowiek, który jest nowonarodzony, jako małe dziecko, mówię o fizycznym narodzie, porodzie, każdy człowiek dostaje życie, ale dostaje życie od kogo? Od matki, od ojca? Od dziadka, pradziadka, praojca, prababci? Nie. My dostajemy życie od Chrystusa. I w każdym człowieku jest zawarta ta prawda o życiu, że jest coś większego. Każdy z nas coś pragnie. My musimy to odrzucić, żeby nie być zbawieni. To jest naprawdę bardzo piękne, kiedy On nas zbudował w taki sposób, żebyśmy zawsze wiedzieli, że On jest Bogiem. Że jest coś większego od nas. Był na świecie, a świat został przez Niego stworzony. Tak jak już mówili wcześniej, wszystko jest zrobione przez Niego, ale świat Go nie poznał. Pytanie jest, dlaczego świat Go nie poznał, jeżeli On stworzył ten świat? Ktoś z Was ma mamę?
To już wszyscy podniesiemy rację.
Nie wiem z Wami, ale kiedy ja widzę moją mamę, mogę ją widzieć bardzo długo, bo ona mieszka w innej części świata niż ja. I nawet kiedy ją nie widzę bardzo długo, zobaczcie, kiedy ona idzie bardzo z daleka, rozpoznam, że to jest moja mama. Czy to macie tak samo? Kiedy mama coś powie, usłyszycie jej głos automatycznie, tak? Pierwsze słowo, pierwsza sylaba, która wychodzi z jej głosu, to jest oczywiście mama, czy to jest tato, bo znamy ich tak bardzo dobrze. Coś ciekawe, On nas stworzył, On jest naszym Ojcem, ale co się dzieje? Ale świat Go nie poznał. A, dlaczego? Dlaczego świat nie poznaje swojego własnego rodzica? Dlatego, że świat żyje w zakłamaniu. My żyjemy w ciemności. Kiedy my żyjemy w ciemności, my nie widzimy nawet 5 mm przed naszymi oczami, nie możemy zauważyć, co jest tą głębokością Chrystusa. Nie możemy zauważyć życia. To jest to, gdzie świat istnieje dzisiaj. Naszym zadaniem jest, żeby oświecić ten świat, bo świat żyje w ciemności, co znaczy, że żyje w śmierci. My idziemy tylko na śmierć. Jedyne, co mamy, żeby żyć wiecznie, to jest Chrystus. O swojej własności przyszedł, naprawdę lubię to tłumaczenie uwspółczesniona Biblia Gdańska. Dlaczego, że wyraża to, co jest wyrażone w greckim, to słowo do swojej własności i do swoich, to jest to samo greckie słowo, tylko z tym, że to pierwsze, to do swojej własności użyte w rodzaju nijakim. I to jest liczba mnoga też, nie jest to wyrażać, żeby mnoga, prawda? On przyszedł do swoich rzeczy inaczej. Ale swoi to jest rodzaj męski, który mówi, że swoi go nie zaakceptowali, co znaczy, że wszystkie rzeczy, on przyszedł do wszystkich swoich rzeczy, ale co go nie zaakceptowało, to nie jest wszystko, ale ludzie. Widzimy to? Co jest bardzo ciekawe, bo kiedy on przychodzi i mówi morzu, żeby przestało wiatr, żeby przestało wiatr, co wiatr robi? Przestaje wiatr. Kiedy morze jest zbuntowane i się fale palują, one przestają się falować. Dlatego, że Chrystus powiedział, nawet, co jest ciekawe, aniołowie, którzy spadli, demony słuchają Jego słowa, nie? Na część Jego stworzenia, która nie słucha Go, to ludzie. Ty, znaczy wy i ja. Jakie to jest przykre. I to jest to, co jest wyrażone właśnie tutaj. On przychodzi do całego swojego stworzenia, ale tylko ludzie Go nie słuchają, bo ludzie Go nie widzą. My żyjemy w zachowaniu. Szatan zrobił takie społeczeństwo, taki naród, taką całą ziemię, że my nie widzimy, kim on jest. Tego musi wygłosić. Lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, a więc mamy najpierw przyjęcie Chrystusa, to jest, nie będę to mawiał, że coś, co jest różnicą między przyjęciem i wiarą, tak naprawdę w Ewangelii Jana nie chodzi o wiarę, chodzi o przyjęcie. Wiara jest coś innego. I zaznaczę to za chwilę też bardziej. A więc ci, co Go przyjęli, ci, co Go zaakceptowali inaczej, powiedzieli tak, ja widzę, że Ty jesteś Synem Boga. To jest to zaakceptowanie, o czym Jan mówi. On im dał moc, albo autorytet, albo prawo inaczej też, aby się stali synami Boga. Jak stajemy się teraz synami Boga? Mamy, po przyjęciu możemy to zrobić. To jest pytanie jak? Pamiętacie, kiedy byliśmy urodzeni? To czy wy pamiętacie swoje własne urodzenie? Nie? Ja pamiętam. Nieprawda. Nikt z nas nie pamięta swojego urodzenia. To jest niemożliwe, że ja się mogę sam urodzić, tak? Ja potrzebuję, no przynajmniej mamę dzisiaj. Potrzebujemy ojca i matkę. Potrzebujemy, żeby ktoś to za nas zrobił. Chcę, żebyście zauważyli, jak chrześcijanie się rodzą. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. To jest to słowo pistis, które jest bardzo podobne do słowa za przyjąć albo zaakceptować. To jest ta sama myśl. Następny, którzy są narodzeni nie z krwi, to znaczy nie z ludzkiego nasienia inaczej, nie z woli ciała, to jest bardzo ciekawe słowo, to jest słowo też, które oznacza ludzką naturę, a więc my nie jesteśmy narodzeni z woli, z własnego ego inaczej, albo z czegoś, co my naprawdę chcemy, ani z woli mężczyzny, to jest słowo, które oznacza człowieka, nie tylko mężczyznę, to znaczy kobieta albo mężczyzna, ale z kogo? Boga. Jedyna osoba, która nas rodzi na nowo, żebyśmy byli chrześcijanami, to jest Bóg. To jest piękne. Dlatego, że ty nie możesz zapracować na zbawienie, nie możesz jakoś wykonać czegoś, żeby narodzić się na nowo. To jest niemożliwe. Bóg musi to zrobić za ciebie. Musisz Go przyjąć. To jest jedyna droga, żeby zaakceptować ten podarunek, który jest zadany. Jeżeli Go nie przyjmiemy, nic z tym nie będzie zrobione. Jana 3,8 jest powiedziane, wiatr wieje, gdzie chce i słyszysz Jego głos, on mówi do Nikodema, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zamierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha, z Boga inaczej. Chyba Jana i duch i Bóg to jest w sumie to samo, to jest w sumie dla całego Nowego Testamentu, to jest jedna i ta sama myśl. Chciałbym się zobaczyć, co się dzieje dalej. Bo chcę coś powiedzieć o Nikodemie. Nikodem był uczony w piśmie, tak? Pamiętam to? Chrystus go nazywa, że ty jesteś nauczycielem Izraela, tak? On wyraża, to jest rodzajnik, określony? Określony rodzajnik, okej. Określony rodzajnik. On używa określonego rodzajniku, znaczy jesteś tym nauczycielem inaczej, ale ten określony rodzajnik w języku greckim, w formie greckim, może być użyty w gramatyce 24 różne sposoby. Także z kontekstu też wiemy, jak on się wyraża, co naprawdę mówi do niego. Ty jesteś tym jedynym nauczycielem, co znaczy, że jesteś tym najwyższym nauczycielem w Izraelu i ty tych rzeczy nie wiesz. To jest to, co on zaznacza. To inaczej, Nikodem jest dyrektorem Departamentu Teologicznego Sanhedrin. Czy myślicie, że on znał dobrze gramatykę hebrajską? Musiał. Coś takiego robić. Jeżeli było nieporozumienie między jego profesorami, on musiał to rozwiązać. To było jego zadanie. On był ekspertem, jeżeli chodzi o tą gramatykę. To zobaczcie, co się dzieje, jeżeli chodzi o Ewangelię Mateusza. On mówi, mówię wam, to jest Chrystus mówi, bowiem, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza, to znaczy większa, co nie? I bardziej doskonała od kogo? Zobaczcie od kogo teraz. niż uczonych w piśmie. To jest to samo słowo gramateus, to znaczy gramatyków. To jest to, kim jest Nikodem. Słowo sprawiedliwość, my rozumiemy zawsze inaczej, to znaczy robienie czegoś coś prawdziwe, ale to jest też stosowane w gramatyce, jeżeli chodzi o hebrański. To on wyraża, że musimy być lepsi. To znaczy, że musimy znać hebrajski lepiej? On używa to podwójne znaczenie do życia w tej sprawiedliwości. To jest to, czego on chce, bo tak naprawdę zbawienie nie polega na gramatyce, na czym się opiera Nikodem. Na czym się opiera, to znaczy, to jest cały Sanhedryn, bo on reprezentuje ten cały Sanhedryn, który przychodzi do niego w nocy. Ta sprawiedliwość musi być bardziej obfitsza, dlatego że Nikodem i cały Sanhedryn spowoduje sąd tylko z powodu tego, czego widzą. I ich oczy ich omylą. To jest sprawiedliwość, która przychodzi przez łaskę. To jest to, do czego Chrystus dąży, abyśmy mieli. Dlatego musimy być bardziej obfici w tej sprawiedliwości i zrozumienia Słowa Bożego, nie przez gramatykę. Możemy uczyć gramatykę, nie mam nic przeciwko gramatyce, ale jeżeli opieramy się tylko i wyłącznie na gramatyce, skrytą sprawiedliwość, o której on mówi. A więc on jest pisany, więc musimy mieć większą sprawiedliwość, niżeli pisani uczni i faryzeusze. Żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Jeżeli nasza sprawiedliwość nie będzie bardziej obfitsza, musi być oparta na Chrystusie. Na Chrystusie nie może być oparta na samej gramatyce. Urodzenie albo narodzenie. To jest bardzo ciekawy werset Księga Ozeasza 6:1 i 2. Mówi, chodźcie, zawróćmy do Pana. Słowo zawróćmy, słowo szył w hebrajskim, które gramatycy mi mówią, że też oznacza albo spokrewnione do słowa szabana, a więc odpoczynek. A więc chodźmy do Pana, zawróćmy, odpoczniemy w Nim, bo kiedy odchodzimy od Boga, nie wchodzimy w odpoczynek. Zawsze pracujemy za dużo i z tego nic nie ma. Kiedy przychodzimy do Boga, mamy odpoczynek, bo Jego ten ciężar Jego jest lekki. Jarzmo, dziękuję. Do Pana. On nas rozszarpał. To jest bardzo ciekawe słowo karaf, które jest zawsze wyrażone, zawsze, właśnie jest wyrażone do zwierzęta, które rozszarpują swoją ofiarę. Pytanie jest, kto to nas rozszarpał w takim procesie? Chodźcie, zawróćmy do Pana. On, ten Pan, nas rozszarpał. Dlaczego? Dlaczego jest tak? Prawie brzydko powiedziane, że Bóg nas rozszarpuje. My mamy naturę, która jest tak przeciwna Bogu, że On musi tą naturę zniszczyć. To jest to rozszarpanie. My, nasze własne ego musi być zupełnie rozwalone na części i odbudowane od nowa na podstawie Jego sprawiedliwości, nie na podstawie gramatyki. Musi być zbudowana na podstawie Jego. Zobaczmy, co się dzieje dalej. On nas rozszarpa, On nas też uleczy. Ale uleczy w Jego sposobie. My musimy oddać nasze serca, żeby On z tym mógł coś zrobić. My nie możemy powiedzieć, że przyjdę do Chrystusa taki, jaki jestem i zostanę taki, jaki jest. To jest niemożliwe. A jeżdżą tiry. Kiedy tir jedzie i ktoś stoi na drodze tego tira, ten tir go przejedzie, co nie? Powiedzmy, że człowiek przeżył. Czy on zawsze będzie wyglądał tak samo, jak przed tym wypadkiem? Będzie trochę inny, tak? Będzie trochę blisk pozostawiony, noga nie będzie dobrze pracować, może ręka nie będzie dobrze pracować, może inne rzeczy nie będą dobrze pracować. Rozpoznamy zawsze człowieka, który jest nowo narodzony. Czy spotkaliście kogoś kiedyś, człowieka, który nie jest narodzony? Ciężko zrobić, nie? Jest o wiele łatwiej rozpoznać kogoś, który jest narodzony. I kiedy jesteśmy narodzeni w Chrystusie, to widać, bo jesteście zmienieni. My wszyscy jesteśmy zmienieni. On nas uleczy, On nas zranił, pisze, i opatrzy nasze rany. On nas wyleczy z naszego własnego ego. To jest to, co on przypowiedział. Po dwóch dniach wcześniej nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. To jest właśnie powrót do tego oblicza, któreśmy mieli w tej chiastycznej strukturze, że on jest najpierw u Boga, później drugi raz na tym samym dole jest u Boga, ale my jesteśmy w nim. To jest to, co on przyszedł, aby zrobić dla nas, aby dać nam to życie wieczne. To uważali, że to nie jest tylko myśl Jana, że chcą to pokazać z innych źródeł, to jest Piotr. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia zrodził nas. Kto nas zrodził? Nie sami z siebie Bóg to robi, kiedy my Go akceptujemy. On nas rodził do, na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. To jest nasz początek. Nasz początek i nasz koniec jest w Chrystusie. Pogrzebani w Nim, chrzcie, w którym też razem z Nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę. Często, kiedy to czytamy, możemy to zrozumieć, że to jest wiara przez nas. To jest nasza wiara, która tak pracuje, jest tak głęboka i to nas zbawia. Zauważmy, co się dzieje w dalejszej kolejności tego wersetu. Pogrzebani z Nim w chrzcie, w którym też razem z Nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem ludzkim. Tak? Nie pisze tak. Która jest działaniem kogo? Boga. Jeżeli to nie jest oparte na Bogu, to nie jest oparte na niczym. To, że my wierzymy, to jest Ewangeliana, że my akceptujemy, a tak naprawdę to jest Jego wiara, która nas zbawia. Często się ludzie pytają, czy jesteśmy zbawieni przez wiarę, czy przez uczynki. Jak to odpowiedzicie? Przez wiarę. Tak, często odpowiadamy. Pytanie jest z punktu widzenia Chrystusa. Mogę się zadać jedno pytanie z punktu widzenia Chrystusa, jak jesteśmy zbawieni? Przez Niego. Przez samą łaskę? Czy On musiał coś dokonać? On musiał coś dokonać. Co On dokonał? Przyszedł, żył i zmarł i zmartwychwstał. To jest działalność, która jest tak głęboka, że jest nieopisana w zupełności, nawet jeżeli chodzi o Biblię, bo to jest tak głębokie i my tego niezupełnie rozumiemy. On zrobił coś, co jest niemożliwe do zrobienia, ale to zrobione przez Jego pracę. To jest Jego, jak się mówi, wiara, ale uczynka. W hebrajskim nie ma czegoś takiego jak abstrakcyjnych narzędników. A więc, kiedy kogoś kochasz, to znaczy, coś do niego robisz, albo na niej. Kiedy masz wiarę, to znaczy, coś robisz. To nie jest abstrakcja, to jest coś, co jest uczynione. To jest coś, co jest zrobione. A więc to jest to wykonanie tej wiary, o której mówimy. To jest ta działalność Boga, która pozostaje w tej wierze. A was, gdy byliście zmarłymi w grzechach i nieobrzezaniu waszego ciała, więc my byliśmy jak daleko od Boga? Bardzo. Byliśmy, w ogóle nawet o nim nie myśleli, razem z Nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy. Chrystus nie czeka, abyśmy my byli lepsi. On przyszedł, aby zrobić swoją misję i on tą misję zrobił. Nieważne, gdzie jesteście w życiu, nawet nas nie było jeszcze na świecie, kiedy on to za nas zrobił. A słowo stało się, to zwrócimy do Jana, żeby skończyć te 18 wersetów. A słowo stało się ciałem, to jest bardzo, bardzo ciekawe i mieszkało. Słowo mieszkało, to jest to słowo tutaj, skeno, które znaczy. To jest słowo, które jest, rzeczownik tego słowa jest skenos albo skene, zależy czy wyrażamy w rodzaju męskim czy żeńskim. To słowo znaczy świątynia. To znaczy, albo namiot. Namiot taki przenośny, który Żydzi używali na pustyni. A więc to jest ta świątynia, o której mówiąc, to ciało przyszło, aby nie tylko zamieszkać, ale żeby świątynować. Świętować, może nie wiem, czy świętować to jakieś dni, ale to jest. Świątynować to słowo. Ja wiem, że takiego czegoś nie ma. Coś ciekawe, w języku greckim to słowo nie istnieje w czasowniku. Jan to używa w czasowniku, ale czegoś takiego nie ma. To naprawdę brzmi nawet brzydko, jeżeli chodzi o grecki. Ale to jest bardzo ciekawa konstrukcja, bo on naprawdę staje się, on świątynuje w naszych sercach. Jest ciekawe, słowo jest pokrewnione do słowa skia, co znaczy cień. Chcę wam to przedstawić bardzo krótko, jak jest cień używany. To jest w Ewangeliasza, a anioł jej odpowiedział, mówi do Marii, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni. To jest słowo, które jest skonstruowane z słowa skia, co znaczy cień. To jest paraskidzo. To znaczy za, cień i co, to jest tylko budowa czasownika, jeżeli chodzi o grecki. A więc on zacieni albo zacieniuje ciebie. Znaczy, to jest co? Rozpoczęcie, ale to jest porównane do świętowania. Do tej świątyni, która istnieje. Bo zobacz, co się dzieje dalej. Dlatego też to święte, co jest w ciebie narodzi, co się w ciebie narodzi, a więc to, co się w ciebie narodzi, jest święte. Dlaczego? Dlatego, że Bóg zacienił ją. To jest bardzo ważne. On ją zacienił, a więc on przyszedł swoją chwałą, ze swoją świętością, aby zaświętować jej łonę. Zastanów się dalej, co się dzieje z nami. My apostołowie, czy my możemy zrobić to samo, kiedy Chrystus mieszka w nas, bo jeżeli On mieszka w nas, to co mieszka w nas jest święte. To znaczy, że my też się zachowujemy poświętowo. Tak, że nawet na ulicę wynoszono chorych i składził. I kładziono ich na noszach i posłaniach, aby przynajmniej co? Skia, to jest ten cień przechodzącego Piotra, padł. I to jest słowo padł, to jest dalej to słowo zaciemnienie. To jest to samo słowo, identyczne, co było wyrażone do Marii, że on przyjdzie i ciebie zacieni. To jest to samo słowo, więc to słowo jest powtórzone dwa razy. Cień zacienia, albo ten cień zapada, zacieniowo. Nie wiem. Cieniuje. Okay. A więc Piotra padł na niektórych z nich. Kiedy ten cień na nich spadł, oni byli uzdrowieni. To jest to, czym my jesteśmy dla Boga. Kiedy On wchodzi w nas, On nas zupełnie...
I świątynią.
Tak, On nas czyni świątynią, uzdrawia nas od wszystkiego grzechu, jakiekolwiek mamy. Na 1:15. Jan świadczył o nim i wołał, to był ten, o którym mówiłem, ten, który po mnie przyszedł, uprzedził mnie, bo wcześniej był niż ja. To słowo był, to jest słowo ein, to jest to słowo wyrażone w niedoskonałości w gramatyce, znaczy nie ma określenia. To jest teraz nasza działalność w tej chiastycznej strukturze, przez którą przechodzimy. My mówimy to samo. On jest przed nami. To jest to samo, co Jan wyraża. Jan wyraża to dlatego, że jest inny ruch, który też się działał. Nie będę wchodził w historię tego. My mamy robić to samo. Nie możemy być zainteresowani tym, kim my jesteśmy. Musimy być zainteresowani Chrystusem i musimy go dać naprzód. On jest zawsze na czole. On jest zawsze na przodzie. My musimy tylko Jego słuchać. 14. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. Mamy powtórzenie Jego tworzości, że On tworzy rzeczy. To jest to, co my musimy głosić. Że to jest dosłownie, co mówi w objawieniu Jana w 14 rozdziale. My głosimy tą troanielskie poselstwo, gdzie On stworzył świat. To jest ważne. To jest powtórzone tutaj. I z Jego pełni wy wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaskę. Łaska za łaskę, to jest tak, jakby łaska wykluczała łaskę. Co uważam, że to jest bardziej wyrażone jako idiomatyczne wyrażenie. To znaczy, że łaski było tak dużo, że łaska przez łaskę się powtarza. Co On zrobił dla nas, kiedy przyszedł po pierwszy raz, dał nam tyle łaski, że łaska ponad łaskę i łaską popychana. Okay? Wiesz? Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Kiedy mamy to, a tutaj zarysowana czerwona, to bardziej się wyraża w języku polskim, gdyby ta łaska i prawda wykluczała prawo Mojżesza. Ale tak naprawdę w oryginalnym greckim koine nie ma tego słowa a, nie ma tego łącznika, ale nawet nie ma tego zaprzeczenia, ale co mamy? Mamy prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza i ono dalej zostaje. Dodajemy do tego łaskę i prawdę, która przyszła przez Jezusa Chrystusa. A więc dalej głosimy to samo, kim jest Chrystus. Głosimy Jego prawo i Jego łaskę. Te dwie rzeczy są połączone. Nie możemy rozdwoić wiary od prawa. To jest niemożliwe. To jest jedno i to samo, jeżeli chodzi o Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednonarodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. To jest to samo, co wy i ja musimy robić dzisiaj. My opowiadamy o Jego Ojcu. My opowiadamy o Chrystusie, co On zrobił. My możemy się wyróżniać w różne rzeczy, możemy mieć różne talenty. Nie możemy zapomnieć o jednej rzeczy. Żeby to zrobić, musimy oddać nasze serce. To nie jest przez nasze stosunki kościelne, to nie jest przez nasze pozycje w kościele, to nie jest przez nasze pozycje w diecezji, to nie jest przez nasze wykształcenie, to jest zrobione tylko i wyłącznie przez Chrystusa. Jedyna osoba, która może nas narodzić, to jest Chrystus. My sami tego nie zrobimy, nie przez żadną gramatykę, nie przez nic innego. Ewangelia Jana zaprasza nas, abyśmy oddali nasze serca Bogu. Kiedy oddamy nasze serca Bogu, On będzie działał w naszych życiach. On spowoduje to nowonarodzenie. Nowonarodzenie nie jest granie jakiejś muzyki w kościele, gdzie bardzo dużo tak się dzieje. Ludzie śpiewają, tańczą, myślą, że mają teraz Ducha Świętego. Nowonarodzenie jest oddanie mojej własnej woli, mojego własnego ego do Chrystusa w zupełności, cokolwiek to jest. Dlatego Biblia mówi, że w takim stanie nie ma bojaźni. Bo tak naprawdę jest nieważne, co się dzieje ze mną. Jest tylko ważne, co się dzieje z Chrystusem. To jest to, o czym ja mówię. Mam nadzieję, że to było pomocne, że to było zrozumiałe, to było głębokie. Dla mnie zawsze to jest, kiedy czytam Jana, ta głębokość aż mnie przeraża. Mam nadzieję, że przedstawię przynajmniej troszeczkę tej głębokości, o czym ja mówię. To jest piękne, głębokie i zapraszające, żeby oddać nasze serce Bogu. Zapraszam Was do tego samego.